Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Prezydent Andrzej Duda wysłał pisma do sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzające ich przejście w stan spoczynku.
Podstawą prawną działania prezydenta był artykuł 39 ustawy o Sądzie Najwyższym. Mówi on, że datę przejścia sędziego tego organu w stan spoczynku stwierdza prezydent.
Obecne prawo przewiduje m.in., że sędziowie Sądu Najwyższego po ukończeniu 65 lat przestają być czynnymi sędziami. Chcąc pozostać na stanowisku, muszą złożyć w tej sprawie oświadczenia i czekać na zgodę prezydenta na ich dalsze orzekanie.
Prezydencki minister Andrzej Dera poinformował, że podpisane w środę pisma stwierdzające przejście w stan spoczynku sędziów zostały wysłane do kilkunastu osób, w tym profesor Małgorzaty Gersdorf, dotychczasowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
Prawo obowiązuje wszystkim, w tym sędziów, więc jeżeli sędzia nie złożył oświadczenia, przechodzi stan spoczynku, to zresztą wczoraj na konferencji prasowej pełniący obowiązki czy zastępca pani prezes sędzia Iwulski potwierdził, że ci sędziowie, którzy nie złożyli oświadczenia, przechodzą stan spoczynku. Jeżeli pani prezes chciała być dalej sędzią czynnym, miała możliwość wystąpienia z odpowiednim oświadczeniem, tak jak wystąpili inni sędziowie, zresztą siedzący obok niej sędzia Iwulski powiedział wyraźnie: ja złożyłem oświadczenie i do czasu rozstrzygnięcia tego oświadczenia jestem sędzią czynnym. Pani prezes tego nie zrobiła i w sposób automatyczny przestała być sędzią w stanie czynnym. Ustawa o tym mówi.
Spośród 27 sędziów Sądu Najwyższego, których to dotyczy, oświadczenia w sprawie woli pozostania na stanowisku z powołaniem na nowe prawo złożyło 9 z nich. W 7 kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na konstytucję.
Do Sądu Najwyższego, jak poinformował w czwartek jego rzecznik, od prezydenta wpłynęło pismo dotyczące 4 sędziów, którzy złożyli po terminie oświadczenia o woli dalszego orzekania. Z dokumentu wynika, że przechodzą oni w stan spoczynku.
Sędzia Michał Laskowski powiedział też, że do Sądu Najwyższego nie dotarły inne żadne pisma dotyczące innych sędziów, czy w szczególności profesor Małgorzaty Gersdorf.
Wspólna deklaracja poświęcona relacjom polsko-izraelskim ukazała się w czwartek w Jerusalem Post i Haaretz. W piątek oświadczenie ma być opublikowane we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
A chodzi o dokument, który podpisali premierzy Mateusz Morawiecki oraz Benjamin Netanyahu. W deklaracji przywódcy zadeklarowali m.in. brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i ich kolaborantów.
Premierzy zwrócili także uwagę na swobodę badań naukowych oraz potępili wszelkie formy antysemityzmu oraz antypolonizmu.
W czwartek o polsko-izraelską deklarację pytali w Sejmie posłowie opozycji. Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej, powiedział, że ten dokument jest szalenie ważny.
Szalenie ważny jest nie tylko ze względu na jakiś tam bieżący efekt polityczny, ale ze względu na przyszłą strategiczną i długofalową politykę państwa polskiego i zabieganie o dobry wizerunek i dobre imię narodu polskiego na forum międzynarodowym. Po raz pierwszy w tego rodzaju dokumencie państwo Izrael przyznaje, potępia antypolonizm. Po raz pierwszy obok antysemityzmu potępia antypolonizm. Po raz pierwszy przyznaje premier Izraela, jak duża była rola polskiego państwa podziemnego w zwalczaniu niemieckiego okupanta, w ratowaniu Żydów.
A deklarację skrytykował Instytut Yad Vashem. W oświadczeniu napisano, że zawarte w dokumencie stwierdzenia są niezgodne z obecną wiedzą historyczną.
Tłem dla podpisania dokumentu przez premierów stała się uchwalona 27 czerwca nowela ustawy o Polskim Instytucie Pamięci Narodowej.
Zmiana ta, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, uchyla przepisy przewidujące kary więzienia za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie.
Sejmowa komisja śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchała w czwartek Tomasza Rzewuskiego, byłego naczelnika III Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Świadek miał zostać przesłuchany w czerwcu, jednak wtedy nie stawił się przed komisją, przekazując zwolnienie lekarskie. Trzeci Urząd Skarbowy był jednym z dwóch urzędów, które obsługiwały podmioty z grupy Amber Gold, a także jej twórców Marcina i Katarzynę P. Świadek przyznał, że ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w działaniu urzędu. Tomasz Rzewuski został odwołany z funkcji przez ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Stało się to w momencie rozpoczęcia kontroli w Amber Gold. Komentuje poseł Iwona Arendt, członek komisji śledczej.
Nie skontrolował małżeństwa P, czy płacą podatki, czy składają deklaracje. Oczywiście tłumaczenie naczelnika było kuriozalne, że ludzi do pracy nie było, że było natłok obowiązków. Na to wygląda, że nie dawali sobie rady. Co pokazało dzisiejsze przesłuchanie, był to raj podatkowy, no nie tylko może i dla Amber Gold, chociaż w statystyce przedstawionej dzisiaj na posiedzeniu komisji wykazano, że ten urząd skarbowy, trzeci urząd skarbowy, którym kierował pan Rzewuski, dzisiejszy świadek, był urzędem srogim. Inne podmioty karał bardzo sprawnie, szybko i zdecydowanie.
W drugiej połowie lipca przesłuchany zostanie m.in. Andrzej Parafianowicz, były wiceminister finansów, a także szef resortu zarządów PO-PSL Jacek Rostowski. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
Rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych pożegnali w czwartek Irenę Szewińską. Najwybitniejsza lekkoatletka w dziejach polskiego sportu zmarła w ubiegły piątek. Miała 72 lata.
Uroczystości rozpoczęła msza święta pogrzebowa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W Eucharystii uczestniczyli m.in. para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda oraz minister sportu Witold Bańka.
W stulecie odzyskania niepodległości żegnamy sportowca stulecia, tak Irenę Szewińską w swoim wystąpieniu wspominał prezydent Andrzej Duda.
Była rzeczywiście wspaniała pod każdym względem. I myślę, że mogę to powiedzieć tak w podsumowaniu, patrząc zewnętrznie, że miała też wspaniałe życie. Życie, za które wszyscy jesteśmy jej ogromnie wdzięczni. Niektórzy pewnie by powiedzieli, no po prostu życie marzeń. Ale to dlatego, że była też osobą niezwykle mądrą. Życiowo mądrą. Miała szczęście? Oczywiście, że miała. Wspaniałe warunki fizyczne, ale i odkryty talent. Ilu ludzi nosi w sobie talent, który nigdy nie zostaje odkryty? Ten został. Ze szczęściem dla niej, ze szczęściem dla nas i dla Polski.
Irena Szewińska spoczęła na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Podczas uroczystości głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.
Pani Irena Szewińska była wielką nadzieją dla Polski w trudnych czasach. Dawała chwałę polskiemu sportowi i pomagała nam tą nadzieją żyć w momentach, w których czasami jej brakowało.
Irena Szewińska zdobyła 7 medali olimpijskich. Była rekordzistką Polski, Europy i świata w biegach na 100, 200 i 400 metrów, w skoku w dal i sztafetach.
Kapituła Orderu Orła Białego nie widzi potrzeby odznaczenia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Inicjatywa uhonorowania oficera orderem pojawiła się po tym, jak 2 lata temu prezydent Andrzej Duda pośmiertnie mianował go generałem brygady.
Wówczas kapituła orderu miała podjąć stosowne kroki, by sfinalizować kolejną nominację. Do tej pory tego nie zrobiła, poinformował jeden z dzienników.
O odznaczenie pułkownika Kuklińskiego od dawna zabiegają środowiska patriotyczne. Wśród nich jest m.in. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, które w maju ponowiło swój apel do kapituły orderu.
Zdaniem rzecznika porozumienia doktora Jerzego Bukowskiego, Ryszard Kukliński powinien zostać uhonorowany jeszcze w tym roku.
Troszeczkę mnie niepokoją te tytuły w portalach, że Ryszard Kukliński nie zostanie kawalerem orderu Orła Białego. Ja bym dodał dla faktograficznej ścisłości na razie. Natomiast jestem głęboko przekonany, że kapituła pod przewodnictwem kanclerza, no oczywiście wielkim mistrzem jest tam pan prezydent, powrócą do tej sprawy i że doczekam tej chwili, kiedy wielki polski i światowy bohater zostanie odznaczony orderem Orła Białego. Sugerujemy daty 15 sierpnia, to byłaby najlepsza, bo jest to rocznica Bitwy Warszawskiej, święto żołnierza polskiego. Może to oczywiście być jakaś inna data, chociażby 11 listopada.
Order Orła Białego jest najważniejszym odznaczeniem państwowym. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe w czasie pokoju i wojny.
Otrzymują go politycy, kapłani, ludzie kultury i działacze opozycji komunistycznej. Dotychczas Orderem Orła Białego zostali uhonorowani m.in. święty Jan Paweł II i Wisława Szymborska.
Parlament Europejski odrzucił stanowisko Komisji Prawnej Parlamentu w sprawie reformy prawa autorskiego. To oznacza konieczność powrotu do dyskusji na ten temat we wrześniu.
Nowa dyrektywa ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Cel to walka m.in. z piractwem.
Jeśli stanowisko komisji w tej sprawie zostałoby przyjęte, stałoby się oficjalnym mandatem negocjacyjnym Parlamentu Europejskiego do rozmów nad ostatecznym kształtem przepisów z krajami członkowskimi.
Doradca frakcji EKR w Parlamencie Europejskim Bogusław Rogalski mówi, że wejście reformy w życie w zaproponowanym kształcie mogłoby ograniczyć wolność słowa w internecie i swobodny przepływ informacji.
Chodzi przede wszystkim o artykuł 11 dyrektywy i o tak zwane prawa pokrewne chroniące prawa autorskie, ale przede wszystkim producentów i wydawców treści. Jeśli one weszłyby w życie, wówczas małe portale internetowe, małe strony internetowe upadłyby, mając problem z płatnościami za linkowanie lub za używanie fragmentów cytowanych u siebie artykułów, czy na przykład utworów literackich, czy piosenek. Więc trzeba patrzeć na to z tej strony, że jest to tak naprawdę zamach na małych użytkowników internetu, ale przede wszystkim na małe strony internetowe i na małe portale.
Przeciwko dyrektywie protestowali naukowcy, internauci oraz portale internetowe. Wikipedia m.in. w Polsce w ramach sprzeciwu na 24 godziny zablokowała dostęp do swoich artykułów.
W Wielkiej Brytanii doszło do kolejnych zatruć rosyjskim, silnie toksycznym, bojowym środkiem chemicznym typu nowiczok.
Tamtejsza policja potwierdziła, że dwie osoby, które trafiły w sobotę w stanie krytycznym do szpitala w Salisbury, zatruły się tym samym środkiem, którego użyto w marcu bieżącego roku do próby zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU, Siergieja Skripala.
Początkowo przypuszczano, że 44-letnia kobieta i 45-letni mężczyzna mogli stracić przytomność po zażyciu narkotyków. Nie potwierdziła tego jednak analiza laboratoryjna.
Ofiary są obywatelami Wielkiej Brytanii, a śledczy próbują ustalić, w jaki sposób weszli w kontakt z groźną substancją. Poszkodowani wciąż pozostają w stanie krytycznym.
W marcu bieżącego roku w Salisbury przy pomocy nowiczoka przeprowadzono próbę zabójstwa Siergieja Skripala oraz jego córki Julii. Po długim leczeniu w szpitalu oboje zostali wypisani do domu i znajdują się pod opieką brytyjskich służb, które oskarżyły o atak władze Rosji.
W reakcji na ten atak doszło do największej serii wydaleń rosyjskich dyplomatów z krajów Europy Zachodniej od czasu zakończenia zimnej wojny.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.